Szanowni Państwo, samorządowcy, ale przede wszystkim drodzy kochani mieszkańcy. Ja czuję się zaszczycona, że mogę tutaj z Państwem się spotkać w tak wypełnionej sali. Ja pięknie, pięknie dziękuję. Tak jak Pani poseł powiedziała, chcemy porozmawiać o Polsce, bo żeby wprowadzać zmiany, żeby tworzyć dobre zmiany, które służą przede wszystkim Polakom, tym przeciętnym Polakom, nie elitom, to musimy rozmawiać, musimy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców tych najmniejszych miejscowości, także tych dużych miejscowości, ale przede wszystkim dynamiczny, intensywny rozwój naszego kraju jest priorytetem. Taki zrównoważony, nie tylko te duże miasta wojewódzkie i wokół nich tworzące się satelity korzystające z tego rozwoju, ale nawet najmniejsze miejscowości. Ale żeby się mogła Polska dobrze rozwijać, to musi być silna rodzina, bo rodzina daje siłę, daje wsparcie. To właśnie w rodzinie rozpoczynamy dzień i ten dzień kończymy. Tam przynosimy swoje smutki, kłopoty, wypłakujemy się i Polska musi być silna rodziną. To staramy się robić od blisko 7 lat. Tworzyć ten dobry klimat wokół rodziny, inwestować w rodzinę i rozwijać naszą Polskę. Szanowni Państwo, spotykamy się w wyjątkowo trudnym czasie. Można by powiedzieć, że te ostatnie 3 lata to jakby nasz kraj, ale teraz nie tylko nasz kraj, ale właściwie świat, przyjechali jeźdźcy apokalipsy. Pierw epidemia koronawirusa. Wydawało się, że już to mamy prawie za sobą. Cały czas w czasie pandemii troska o zdrowie, życie Polaków. Przecież wiemy, jakie te nasze pierwsze doświadczenia były, żeby właściwe decyzje były podejmowane. Decyzje związane z zamykaniem gospodarki, a więc ratowanie miejsc pracy. Nie mogliśmy dopuścić do tego, aby przede wszystkim Polacy tracili pracę. To obroniliśmy. Mamy dzisiaj najniższe bezrobocie od 32 lat. Wydawałoby się, że to niemożliwe. Szanowni Państwo, jak te ponad 2 lata temu z mównicy sejmowej prezentowaliśmy program, że będziemy w ten sposób wspierać firmy, żeby ratowały miejsca pracy. Opozycja wtedy głośno krzyczała, że już mamy 1 000 000 osób bezrobotnych, a w ogóle będzie dwucyfrowe bezrobocie i nie wiadomo co jeszcze. Te setki miliardów złotych, bo taka była potężna interwencja państwa polskiego w ratowanie miejsc pracy, okazała się skutecznym narzędziem, abyśmy obronili rynek pracy. I cóż się okazało? Kolejne propozycje, przede wszystkim związane z inwestycjami, aby poprzez nowe inwestycje strategiczne każdy najmniejszy zakątek naszego kraju mógł się rozwijać. To te inwestycje strategiczne, z których Państwo korzystacie dzięki właśnie tutaj wsparciu Pani Poseł we współpracy z samorządowcami, bo właśnie idea jest taka, że to samorządowcy wiedzą najlepiej, co na danym terenie jest potrzebne. I więc te inwestycje można wtedy w ten sposób realizować, aby były skuteczne. No i cóż się okazuje? 24 lutego wybucha wojna na Ukrainie. To się generalnie przekłada na sytuację geopolityczną. Przede wszystkim Polska stała się tym państwem, pierwszym państwem wsparcia pomocy humanitarnej płynącej na Ukrainę, ale także otworzyliśmy swoje drzwi, swoje serca, aby Ukraińców w Polsce przyjąć. Te pierwsze rozwiązania to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, schronienie, to co Państwo razem z rządem, razem z samorządowcami przygotowaliście. My przede wszystkim patrzyliśmy też w tej perspektywie długofalowej, aby zapewnić stabilizację poprzez miejsca pracy. To, co powiedziałam na początku, niskie bezrobocie daje nam tą możliwość, że możemy przyjmować i nasz rynek pracy wzbogacać. To staramy się robić, około 300 tysięcy osób od wybuchu wojny w Ukrainie już w Polsce pracuje. Wprowadziliśmy skuteczne rozwiązania, dalej je wprowadzamy. Teraz w ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy taki nowy portal Pracuję w Polsce, który pomaga już Ukraińcom szukać tej pracy w swoich profesjach. Nie tylko, aby podjąć pracę taka, jaka jest na rynku, ale żeby wykorzystać swoje kwalifikacje, swoje umiejętności, żeby rzeczywiście nasza gospodarka mogła osiągnąć ten efekt synergii z tego wspólnego właśnie zatrudnienia w Polsce. Ale tak jak powiedziałam na początku, Polska stoi siłą rodziny. Dlatego decyzje kierunkowe pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego Od samego początku, kiedy przyjęliśmy władzę, stawiamy na rodzinę. To nasze programy i ja będę zawsze te programy przypominała, bo one są przede wszystkim inwestycją w rodzinę, one dają siłę naszym rodzinom, ale także zmieniły ich sytuację i to ewidentnie zmieniły sytuację polskich rodzin. Kiedy mówimy o rodzinie, to myślimy o rodzicach, którzy wychowują młode pokolenie, młodych rodzicach, ale nie zapominamy o seniorach. Dzisiaj miałyśmy przyjemność z panią poseł, z panem prezydentem spotkać się z seniorami, porozmawiać, bo to jest bardzo właśnie ważne, abyśmy przede wszystkim ten dobry klimat tworzyli. W polityce prorodzinnej programy, które zostały wdrożone i kolejne, które w tym roku, nawet w tym trudnym roku były wdrażane, więc od świadczenia Rodzina 500+, poprzez program Dobry Start, który jest realizowany od 2018 roku. Tutaj przypomnę, że już możemy składać wnioski na tą edycję 2022. Poprzez bankowość elektroniczną, poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny, czy poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyprawka dla tych rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym do 20 roku życia, a osoby z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Ale w naszej polityce prorodzinnej bardzo ważne było wprowadzenie świadczenia matczynnego, świadczenia podziękowania dla tych mam, które dla tych rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, nie nabyli prawa do emerytury. To świadczenie w Polsce pobiera na ten moment około 80 tysięcy osób. Rozszerzenie programu Maluch. Ten program będzie jeszcze bardzo ewoluował. Myślę, że w czwartym kwartale tego roku już tutaj skierujemy konkretne oferty dla samorządowców, abyście Państwo zechcieli zastanowić się, czy na Waszym terenie jest potrzebny żłobek, a myślę, że na pewno jest, i pozytywnie odpowiedzieli. My będzie ten program trochę ma inaczej wyglądać, z budżetem znacznie wyższym, bo do tej pory było to rocznie 450 milionów złotych. Teraz dzięki montażowi finansowemu budżetu państwa, który przekazuje na dofinansowanie do opieki żłobkowej to, co już działa, plus inwestycje w ramach KPO i to już jest finansowanie zapewnione, plus środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, to jest blisko 1,5 miliarda złotych i taki program Maluch Plus będziemy realizować. Ale przede wszystkim cały czas myśląc o polityce prorodzinnej, myślimy o tym, że przede wszystkim młodzi ludzie muszą mieć stabilizację mieszkaniową, bo to w badaniach wychodzi, że jako priorytet, żeby podjąć decyzję o założeniu rodziny, o tym, żeby rodziło się pierwsze, kolejne dziecko, potrzebne jest to własne mieszkanie, potrzebne jest wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3. Dlatego właśnie zrodziła się idea i został w tym roku wprowadzony program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla tych rodziców, którzy mają drugie, kolejne dziecko, na 2 lata 12 tysięcy złotych, a dofinansowanie do opieki żłobkowej dla tych rodziców, którzy nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. I szanowni Państwo, wielokrotnie w przestrzeni publicznej padają pytania, a kiedy będziemy waloryzować świadczenie 500+, bo sytuacja się zmienia. Sytuacja, tak jak powiedziałam, jest trudna, jest wysoka inflacja spowodowana czynnikami zewnętrznymi. My przede wszystkim staramy się reagować, nie czekać, co będzie, co się stanie, nie opowiadamy o niskich, o włączniku, czy mamy, czy nie mamy, tylko staramy się konkretne rozwiązania właściwie od samego początku wzrostu inflacji wprowadzać. To przecież obniżone stawki VAT-u, to konkretne działania również na żywność, pomimo tego, że Unia Europejska jeszcze jakby tej zgody nie dała, my przede wszystkim staramy się tak reagować, aby podejmować odpowiedzialne decyzje służące Polakom. Ale również zdajemy sobie sprawę, obserwujemy w związku z wojną na Ukrainie, z nakładanymi sankcjami, które muszą być nakładane, które przede wszystkim muszą być dotkliwe dla Federacji Rosyjskiej, ale to się przekłada też na sytuację w kraju. Dlatego zakończyliśmy pracę nad ustawą, która będzie gwarantowała gospodarstwom indywidualnym przede wszystkim możliwość zakupu węgla po cenie ubiegłorocznej. zależy nam na tym, żeby przede wszystkim, żebyście Państwo też spokojnie przygotowali się do sezonu zimowego i pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które przede wszystkim właśnie ten spokój pozwolą i będą eliminowały te negatywne skutki wysokich cen. I w całym tym procesie, tak jak powiedziałam, wszystko trafia dla rodzin, rodzin z małymi dziećmi, ale są nasi kochani seniorzy. Nasi kochani seniorzy to też tak jakbyśmy spojrzeli historycznie od 2015 roku, to pierwsze przywrócenie wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Od razu tutaj przy tym temacie powiem, że ani rząd, ani Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wydłużać wieku emerytalnego, bo my jak był już moment, kiedy te wszystkie wskaźniki z Krajowego Planu Odbudowy zostały przez Unię Europejską zaakceptowane, to oczywiście się zaczęło opozycja, że my będziemy wydłużać wiek emerytalny. Nie, Szanowni Państwo, nie wydłużamy. Bo przede wszystkim wiarygodność, dotrzymywanie obietnic i przedstawionych programów to jest nasza siła. I można raz coś powiedzieć i można, jeżeli kogoś w swoim życiu raz okłamiemy, to nikt do nas zaufania nie będzie miał. Przede wszystkim zależy nam ten wiek emerytalny, to jest przywilej. Wiemy dobrze, że część osób chce jeszcze pracować dłużej. Mówiłam dzisiaj, jak wygląda bezrobocie. To najniższe bezrobocie w historii od 32 lat. Są potrzebne doświadczone ręce do pracy, które będą wdrażały młode pokolenie. Dlatego też wprowadziliśmy już w tym roku w zmianach polityki podatkowej tak zwany PIT zero dla seniorów, którzy jeszcze nie przechodzą na emeryturę, pracują, a więc ich świadczenia, ich wynagrodzenia do kwoty 85 tysięcy złotych nie jest odprowadzany podatek. Oczywiście 30-tysięczna kwota wolna od podatku do tego dochodzi. I to jest ten przywilej właśnie i to opozycja przekuwała właśnie takie wprowadzanie niepokoju, że wydłużanie wieku emerytalnego. Absolutnie nie, takich zamiarów nie ma i takie plany absolutnie nie będą realizowane. Ale patrząc na politykę... Patrząc na tą politykę senioralną, analizując ją, to przede wszystkim, Szanowni Państwo, troska o to, aby emerytury, te minimalne, przeciętne, aby wzrastały. I taką przyjęliśmy politykę, że waloryzacja rent i emerytur jest albo kwotowo-procentowa, albo procentowa. Oczywiście różne wskaźniki o tym decydują, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby to minimalna emerytura wzrastała. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia. 13. emerytura. Ona już na stałe wpisała się w kalendarz wielu seniorów, którzy są tutaj na tej sali. Na pewno zapomniało już, że w tym roku w kwietniu te wypłaty, kwiecień, maj następowały. No ale ta dobra informacja. W tym roku jeszcze 14. emerytura. Ona jest świadczeniem, jak my to nazywamy, jednorazowym. W zeszłym roku była pierwszy raz wypłacone 14. emerytury w czwartym kwartale. Natomiast właśnie to, że ta ustawa jest rokrocznie podejmowana, daje nam też możliwość wypłaty w odpowiednim momencie, kiedy jest taka potrzeba. I w tym roku wysoka inflacja, a więc chcemy tym osobom pomóc w tym właśnie takim wyjątkowo trudnym czasie, dlatego została podjęta decyzja i za chwilę można powiedzieć, że to zrealizuje się. Od 25 sierpnia zostaną wypłacane 14 emerytury. Przypomnę, żadnych wniosków nie składacie Państwo w terminie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego, czy listonosz, czy też na konto, to świadczenie będzie wypłacone na poziomie minimalnej emerytury, czyli na rękę 1217 zł. Dla tych osób, którzy mają swoje emerytury do 2900 zł. Jeżeli emerytura jest wyższa, to będzie ta 14 emerytura troszeczkę pomniejszana w mechanizmie złotówka za złotówkę, ale 9 milionów emerytów i rencistów w sumie to świadczenie uzyska kolejne wsparcie. Opozycja oczywiście opowiada, że kolejne pieniądze trafią na rynek, a więc będą napędzały inflację, ale my musimy ważyć przede wszystkim. że wsparcie, to wsparcie społeczne dla osób najbardziej potrzebujących jest konieczne i dlatego taka odpowiedzialna decyzja. Szanowni Państwo, i żeby Polska mogła się dobrze rozwijać, więc ta siła rodziny jest bardzo ważna, a więc naszym seniorom również wprowadziliśmy dzięki, właściwie można powiedzieć, historycznie wysokiej kwocie wolnej od podatku, 30-tysięcznej, osoby, które pobierają emeryturę do 2,5 tysiąca złotych, nie mają odprowadzanego podatku. Oczywiście to się przekłada też na osoby pracujące, ale też od 1 lipca kolejne zmiany podatkowe, obniżenie progów podatkowych z 17 na 12%, to też kolejna pozytywna zmiana dla Polaków. I szanowni Państwo, żeby to wszystko mogło dobrze się rozwijać, to potrzebne są inwestycje. Potrzebne są inwestycje właśnie te rządowe, inwestycje strategiczne. Już dwie, można powiedzieć, transze tych edycji zostały uruchomione. Państwo samorządowcy te inwestycje będziecie realizować. Mieszkańcy będą się cieszyć przede wszystkim, bo i poczucie bezpieczeństwa, i powstaną nowe obiekty, te, które potrzebne są na danym w danym regionie i mieszkańcom. Musimy też pamiętać o tym, że patrząc na rozwój naszej Polski, to przede wszystkim bezpieczeństwo, bo kiedy mamy za wschodnią granicą wojnę, to bezpieczeństwo jest priorytetem. Zresztą dla każdego z nas poczucie bezpieczeństwa jest tą właściwie potrzebą najważniejszą. Dlatego też ustawa o obronie ojczyzny. Bardzo ważna, można powiedzieć historyczna. Ona ma dać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji Polakom, że rząd przede wszystkim czuwa, że inwestując w polską armię, inwestujemy w nasze bezpieczeństwo i Polacy będą czuli się bezpieczni i są bezpieczni, że są odpowiedzialne decyzje podejmowane. Naprawdę bardzo trudny czas, ale w tym trudnym czasie nie zapominamy o tym i podejmujemy ciągle nowe wyzwania, nowe przedsięwzięcia. I przede wszystkim, szanowni Państwo, musimy spojrzeć na wszystkie obszary rozwoju naszego życia, również zdrowie. Przecież w obszarze zdrowia po COVID-zie została podjęta ustawa, która gwarantuje wzrost nakładów na politykę zdrowotną. Pewne uporządkowanie, też pewną stabilizację. Jednak potrzebujemy cały czas takiego systemowego wsparcia, aby przede wszystkim ta opieka zdrowotna była jak na najwyższym poziomie. Dlatego przed nami jeszcze wiele, wiele do zrobienia, ale żeby zrobić i wdrażać te rozwiązania, które są potrzebne, to przede wszystkim potrzebna jest rozmowa z Państwem, abyście Państwo też mogli się odnieść krytycznie do i zwrócić uwagę na pewne rzeczy, że może to czy to jest ważne. A potrzebne jest jeszcze dodatkowe wsparcie, na przykład takiej i takiej. Dlatego te nasze rozmowy o Polsce i spotkania z Państwem są bardzo cenne. To są rzeczy, są najcenniejsze. Jeszcze wracając do naszych kochanych seniorów, bo wspomniałam o tym, że minimalna emerytura rośnie, że przeciętna emerytura rośnie, ale też musimy pamiętać o aktywności. To dzisiejsze spotkanie, ono pokazuje seniorami, które z panią poseł spotkaliśmy właśnie, że ta aktywność, czyli ten filar inwestycji w aktywność seniorów jest niezwykle ważny. Domy i kluby seniora, które w Polsce powstają, dzisiaj ich mamy blisko 1100. Na terenie całego województwa tutaj mamy ich 34. Ja myślę, że nowe powstaną, bo już słyszałyśmy, że jest takowa potrzeba. Będziemy też starali się tworzyć taki pilotażowy program związany z placówkami międzypokoleniowymi, tam gdzie będą i seniorzy, i dzieci mogły przebywać. Przygotowujemy taki program, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku taki pilotaż w kraju zostanie uruchomiony. Ale także dedykujemy wsparcie dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz wsparcia seniorów i między innymi właśnie program Aktywni Plus, który w całym kraju ma budżet 40 milionów złotych, wydawałoby się dużo rok rocznie, A się okazuje, że to jest kropla w morzu potrzeb, że te potrzeby są jeszcze większe, że organizacje pozarządowe tak aktywnie działają w Polsce, że to wsparcie potrzebne byłoby jeszcze większe budżetowanie. Dlatego też myślimy, aby w projekcie nowego budżetu jeszcze nowe komponenty do tego programu wprowadzić. Żeby przede wszystkim realizować taką skuteczną, pełną, kompleksową, długofalową politykę społeczną, to musimy mieć połączenie zarówno tych działań rządowych z zabezpieczeniem środków, samorządów, którzy są samorządowcy, którzy są najbliżej swoich mieszkańców, ale właśnie też organizacji pozarządowych, które tworzą wspaniałe rzeczy, które powinny być dofinansowane i te działania tworzyć, ale także ja dokładam do tego komponentu jeszcze pracodawców. Ponieważ ta pełna polityka prorodzinna jest też związana z miejscem pracy. W miejscu pracy spędzamy bardzo dużo czasu, a więc tam są też potrzebnie stworzone odpowiednie warunki do tego, żeby ta polityka prorodzinna mogła dobrze być realizowana i to będziemy, na to będziemy kładli akcent. Między innymi pierwszym naszym takim jest rozwiązaniem praca zdalna już włączona do kodeksu pracy. Wczoraj odrzuciliśmy wniosek o to, aby nie procedować tej ustawy dalej, bo takowy wniosek został przez opozycję złożony, ale myślę, że i został on skutecznie odrzucony. Na następnym posiedzeniu Sejmu będziemy procedować tą pracę zdalną w kodeksie pracy, ale także niebawem jeszcze w tym roku, miejmy nadzieję, że już w wyniku porozumienia między organizacjami, Radą Dialogu Społecznego, pracodawcami, pracownikami, pójdziemy też do Sejmu z kolejną zmianą do kodeksu pracy związaną właśnie z wdrażaniem dyrektywy rodzicielskiej, włączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym, która jest bardzo, bardzo ważna. Szanowni Państwo, wiele tematów, wiele spraw mamy, które zostały już zrealizowane. Na pewno bardzo ważnym obszarem, już tak na końcu chciałabym zwrócić uwagę, ale on jest wyjątkowo szczególnie wrażliwy, jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Te nakłady na osoby niepełnosprawne z roku na rok wzrastają. Dzisiaj jest to blisko 37 miliardów złotych. Nowe programy, które uruchamia dzięki środkom rządowym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale także w ramach Funduszu Solidarnościowego, asystencja osób, program związany z asystencją osób niepełnosprawnych zarówno dla samorządów, dla organizacji pozarządowych, opieka wytchnieniowa czy centra opiekuńczo-mieszkalne, które również na tym terenie takowe centrum powstaje. Ale to wsparcie musi być jeszcze w kierunku takiej kompleksowości, systemowości. Dlatego też pracujemy razem z zespołem powołanym przez pana prezydenta Andrzeja Dudę nad wypracowaniem ustawy o asystencji osób niepełnosprawnych, a także została przyjęta przez Radę Ministrów strategia na rzecz osób niepełnosprawnych i te rozwiązania krok po kroku będą wprowadzane. Szanowni Państwo, przede wszystkim z całego serca bardzo dziękuję, że mogę się z Państwem spotkać. Teraz myślę, że Państwo będziecie mieli pytania, różne pytania, pewnie z różnych obszarów. Postaramy się tutaj odpowiedzieć z panem ministrem, bo przepraszam, że nie powitałam w tym wszystkim. Ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, najważniejsza jest Polska, najważniejsi są Polacy i wszystkie działania muszą być skierowane, aby nasz kraj był silny, abyśmy młode pokolenie wychowywali w duchu wartości, poszanowania dla ojczyzny i przede wszystkim, abyśmy tym młodym uświadamiali, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Ją trzeba szanować, o nią trzeba walczyć, swoją ojczyznę trzeba kochać. Dziękuję bardzo.